Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Mam dzisiaj przyjemność gościć pana doktora Rafała Leśkiewicza, historyka, badacza dziejów najnowszych, ale także przede wszystkim rzecznika prasowego Instytutu Pamięci Narodowej, dyrektora biura rzecznika prasowego Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No, już jutro, 10 września, beatyfikacja rodziny Ulmów w Markowej, duża uroczystość. A historia zaczęła się, jak każda taka historia, można powiedzieć, w sposób bardzo banalny, że był jeden konkretny człowiek, który no, próbował przywrócić pamięci rodziny Ulmów. Jak to się zaczęło? Bo Instytut jest to bardzo mocno zaangażowany w całą historię przywracania pamięci rodziny Ulmów nam wszystkim i nie tylko. No, po 20 latach kończy się też proces Ulmów beatyfikacyjny, który zaczął się w 2003 roku.
Rzeczywiście historia rodziny Ulmów jest wyjątkowa z kilku powodów, także wyjątkowa dla nas, dla pracowników Instytutu Pamięci Narodowej i w ogóle dla Instytutu Pamięci Narodowej, bo po pierwsze jest to historia będąca świadectwem pomocy Polaków Żydom. Rodzina Ulmów, Wiktoria i Józef przyjęli pod swój dach Żydów, którzy tej pomocy potrzebowali i mimo tego, że wiedzieli, że grozi im za to kara śmierci, podjęli się tej pomocy, zachowali się miłosiernie, godnie i ponieśli śmierć 24 marca 1944 roku, a więc jest to istotny przykład w badaniach historycznych dotyczących pomocy Żydom i w ogóle sytuacji na okupowanych ziemiach polskich w Generalnym Gubernatorstwie. To jest bardzo ciekawa, dramatyczna historia, która też jest w jakiś sposób odpowiedzią na te wszystkie przekłamania i dezinformacje mówiące o odpowiedzialności Polaków za mordowanie Żydów, za pomaganie Niemcom w mordowaniu Żydów. Tu mamy konkretny przykład polskiej, katolickiej rodziny składającej się z rodziców i szóstki dzieci, siódme dziecko w łonie matki, którzy ponoszą śmierć właśnie za to, że pomogli swoim sąsiadom zwracającym się pod koniec 1942 roku o pomoc. Ale ta historia jest także ciekawa ze względu na osobę pana prezesa Mateusza Szpytmy, pana doktora Mateusza Szpytmy, który z mozołem od wielu lat badał tę historię. Ja pamiętam moment, kiedy wyszło pierwsze wydanie książki Sprawiedliwi ich świat. Wówczas, będąc pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, nie wiedziałem zbyt wiele na temat tej rodziny. W zasadzie nie wiedziałem nic i dzięki książce pana prezesa, wówczas po prostu pracownika pionu naukowego Instytutu Pamięci Narodowej, Mateusza Szpytmy, dowiedzieliśmy się o Ulmach, o historii tej wyjątkowej rodziny z Markowej. A całkiem niedawno dowiedzieliśmy się, że pan prezes Szpytma jest spokrewniony z Ulmami. Wiktoria Ulma to siostra jego babci, to także matka chrzestna jego ojca. Przy czym, co niezwykle istotne, pan prezes potrafił oddzielić te dwie sfery, sferę rodzinną od sfery badawczej. I w tych publikacjach, między innymi w tej, którą tutaj mamy przed sobą, to jest trzecie wydanie książki Sprawiedliwi ich świat w fotografii Józefa Ulmy, nie ma żadnych osobistych odniesień. To jest książka, która prezentuje fotografie wykonane przez Józefa Ulmę i opowiada o tej rodzinie z perspektywy tak po prostu historyka. I dzięki aktywności pana prezesa Szpytmy, dzięki też aktywności innych historyków z Instytutu Pamięci Narodowej, którzy ujęli tę historię, historię rodziny Ulmów w szerszy zakres badań dotyczących kwestii pomagania Żydom podczas II wojny światowej, my wiemy naprawdę dużo i o tej rodzinie, i o wielu innych rodzinach, o rodzinie Baranków, Kowalskich, tych rodzinach, które zginęły za pomoc Żydom. A ta beatyfikacja, która odbędzie się jutro w Markowej, jest jakby z jednej strony ukoronowaniem tych badań naukowych, no bo przecież efekty tych badań były wykorzystywane w procesie beatyfikacyjnym, ale z drugiej strony jest też hołdem oddanym wszystkim Polakom, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej i tym, którzy zginęli, i tym, którzy nie zginęli, którzy przeżyli, ale którzy przez długie dziesięciolecia często nieśli ze sobą ten bagaż tragicznych doświadczeń lat okupacji, lat II wojny światowej. Więc ta beatyfikacja ma kilka wymiarów. Ona jest też ważna jeszcze z jednego powodu. Myślę, że jest ważna dla katolików z jednego jeszcze powodu. Otóż po raz pierwszy w historii beatyfikowana jest cała rodzina, a dodatkowo w poczet błogosławionych włączone jest dziecko nienarodzone, siódme dziecko Wiktorii Ulmy. I to jest ten cały tragizm sytuacji. Ja sobie do dziś nie mogę wyobrazić jako historyk, że oto przed plutonem egzekucyjnym stoją rodzice, matka w ciąży i szóstka dzieci. I Niemcy tak zupełnie na chłodno tych ludzi mordują. Jakim to trzeba być wyzutym z instynktów człowieczeństwa żołnierzem, człowiekiem, który decyduje się zamordować w taki właśnie sposób no, siedmioosobową rodzinę.
To, o czym pan mówi tutaj na końcu, panie dyrektorze, też będzie elementem, czy było elementem, będzie elementem badań, mam nadzieję, w przyszłości, ale też było elementem debaty, która odbyła się w czwartek w Belwederze.
Tak, to prawda. Debata, która odbyła się w Belwederze, dotyczyła historii związanej z rodziną Ulmów, ale też szerokiego kontekstu tej historii wpisującego się w problematykę Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej na okupowanych ziemiach polskich w Generalnym Gubernatorstwie. W ogóle w ostatnich miesiącach Instytut Pamięci Narodowej położył duże wysiłki na to, aby przypomnieć historię rodziny Ulmów, bo ona przebiła się do szerokiego grona odbiorców i ta konferencja, która odbyła się w Belwederze, ona odbyła się we współpracy z Kancelarią Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej są członkami komitetu organizującego obchody związane z beatyfikacją. I mnie bardzo cieszy, nas wszystkich powinno bardzo cieszyć, że ta historia tak mocno wybrzmiewa. Wybrzmiewa w Polsce, ale wybrzmiewa także za granicą. Konferencja była jednym z elementów takich informacyjnych, edukacyjnych, które uzupełniają tą katolicką uroczystość, która odbędzie się jutro w Markowej, bo oprócz tego są też niezwykłe wystawy poświęcone rodzinie Ulmów. Śmierć za człowieczeństwo to wystawa, która pod koniec sierpnia została zainaugurowana przed Kancelarią Prezydenta na krakowskim Przedmieściu. Wyjątkowa wystawa fotografii Józefa Ulmy. To także wystawa, która ma dzisiaj swoją premierę w Markowej, wystawa artefaktów i dokumentów należących do Józefa i Wiktorii Ulmów, ale to także wystawa, która prezentuje właśnie przedmioty odnalezione podczas ekshumacji szczątków rodziny Ulmów na cmentarzu w Markowej podczas procesu beatyfikacji. Tutaj Instytut Pamięci Narodowej też odnowił nagrobek rodziny Ulmów. Odnaleźliśmy przedmioty w tym grobie, które chcemy wyeksponować, które eksponujemy na tej wystawie. Pokazujemy też dokumenty, modlitewniki będące w posiadaniu Ulmów w czasie II wojny światowej. Te działania edukacyjne to także pewna wycieczka w przeszłość, wycieczka cyfrowa, wycieczka z wykorzystaniem najnowszych technologii, bowiem Biuro Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej przygotowało taką immersyjną podróż zatytułowaną Świadectwo Pomocy, gdzie po nałożeniu Google VR przenosimy się w rzeczywistość lat 40. i wcielając się w rolę dziecka, domyślnie jednego z dzieci Wiktorii i Józefa, poznajemy świat brutalnej niemieckiej okupacji ziem polskich i dostrzegamy ten świat taki, jakim on mógł być widziany właśnie oczami tego dziecka, które nagle zostaje postawione przed nową sytuacją. W ich domu pojawiają się nieznani wcześniej ludzie. Należy zachowywać dyskrecję, nie wolno o tym głośno mówić. To dziecko tego nie rozumie, ale z drugiej strony ma świadomość tego, że to jest coś ważnego w życiu tej małej rodzinnej społeczności. Ta imersyjna wystawa, Świadectwo pomocy, została przygotowana po to, ona właśnie dzisiaj też miała swoją inaugurację, została przygotowana po to, by szerokiemu kręgowi odbiorców, szczególnie młodym ludziom, pokazać w sposób taki bardzo namacalny, wirtualny, ale namacalny, tę rzeczywistość czasu okupacji, ale też, żeby tych młodych ludzi uwrażliwić, pokazać im wartości, pokazać im, co tak naprawdę w życiu jest ważne i że miłosierdzie z jednej strony to dla tych wierzących, ale po prostu potrzeba pomocy, to dla wszystkich w sposób uniwersalny, jest istotą człowieczeństwa, jest istotą naszego funkcjonowania w społeczności lokalnej, tej większej, państwowej, ale jest też istotą, która powinna definiować w ogóle naszą cywilizację, cywilizację życia i właśnie po to tę wystawę przygotowaliśmy, która ma być istotnym elementem uzupełniającym taki proces codziennej edukacji historycznej.
Jeszcze raz dzisiaj przed naszą rozmową sprawdzałem wpis w Yad Vashem, żeby upewnić się, że nie zniknął, że jest. Rzeczywiście rodzina Ulmów została w 1995 roku wpisana do tego katalogu Sprawiedliwej wśród narodów świata. Ostatnio też pan dyrektor świętował 20-lecie pracy w Instytucie i pytam nie bez powodu o to, bo na pewno pan pamięta pierwsze debaty, w których Instytut już był zmuszony uczestniczyć, mimo że był nieporównywalnie mniejszą strukturą. Mieściło się kilka biur tak naprawdę na Placu Krasińskich. No i wtedy pojawił się Jan Tomasz Gross. Zresztą również w tej sali go pamiętam na konferencji, którą jeszcze organizował prezes Łukasz Kamiński pod patronatem też Kancelarii Prezydenta RP, którą wówczas funkcję prezydenta pełnił Bronisław Komorowski. Pojawił się tutaj też Jan Tomasz Gross, który pamiętam mówił o współuczestnikach przez milczącą obecność i tak w zasadzie doszło do takiej jawnej, zerwanej ciągłości z tym trójpodziałem profesora Rola Hilberga, obserwatorzy, świadkowie, ofiary. A tutaj mamy w ogóle wszystko jak na dłoni w tej historii Ulmów, bo zaraz też przypomnimy pewnego złego człowieka. Ale to jest taki rodzaj chyba klamry, która się dokonuje, bo pamiętam tą bardzo żywiołową debatę o Jedwabnym. Zresztą to też jest bardzo ciekawe, jak te wszystkie dyskusje na przestrzeni lat już trochę się uspokoiły, bo pierwsze wywołały rzeczywiście bardzo też żywy odbiór społeczny po książce Sąsiedzi Jana Tomasza Grossa, a już potem późniejsza, znacznie późniejsza Złote Żniwa nie budziła takiej sensacji. Ale jest to pewnego rodzaju klamra i tutaj rodzi się pytanie, bo Instytut aktywnie uczestniczy od początku i w badaniach nad historią tej właśnie rodziny i w ogóle nad historią Holokaustu w Polsce i pomocy, szczególnie Instytut przygląda się tym aktom pomocy, liczna literatura na ten temat. Nawet jest, proszę Państwa, na stronach ipn.gov.pl katalog do pobrania wszystkich publikacji, które Instytut wydał na temat w ogóle Holokaustu, zagłady. I on jest też w wersji angielskiej, więc bardzo tam proszę sobie wystukać w wyszukiwarce ipn.gov.pl. Dokonuje się jakaś klamra tego 10 września jutro?
Myślę, że tak, że to jest pewne podsumowanie dotychczasowych badań, ale też jest to dowód na to, o czym my mówiliśmy jako historycy z Instytutu Pamięci Narodowej od wielu lat, często niesłuchani albo szydzeni przez przeciwników, że jednak prawda zwycięża. To znaczy w tej narracji budowanej przez niektóre środowiska reprezentowane na przykład przez Jana Tomasza Grossa, przez Jana Grabowskiego, Barbarę Engelking i kilku innych historyków czy socjologów, dominował taki pogląd, że Polacy pomagali Niemcom w eksterminacji Żydów. I za wszelką cenę ci naukowcy próbowali to udowadniać, selektywnie dobierając dokumenty, często manipulując tymi dokumentami, no, wykorzystując różne narzędzia semantyki do tego, by manipulować opinią publiczną i tymi mniej zorientowanymi w rzemiośle historycznym, w dorobku badawczym, jak wyglądała sytuacja na okupowanych ziemiach polskich. Oczywiście ja jako człowiek, jako historyk oceniam te działania jako haniebne i kategorycznie nie zgadzam się z takimi sformułowaniami, bo tu naprawdę nie trzeba być specjalistą zajmującym się problematyką okupacji, by ocenić, jak wyglądała skala pomocy Żydom w czasie II wojny światowej w kontekście sytuacji, w jakiej znajdowali się Polacy pod okupacją. Jako jeden z niewielu obszarów zajętych przez Niemców, na którym obowiązywała kara śmierci za jakąkolwiek formę pomocy Żydom. I dokonuje się rzeczywiście pewna klamra, tutaj zamykamy pewną klamrę, bo prawda po prostu wygrała. Poprzez pryzmat historii rodziny Ulmów i wyniesienia ich na ołtarze, no, trudno jakby polemizować z męczeństwem z jednej strony, z miłosierdziem z drugiej strony okazanym bliźnim przez rodzinę Ulmów. I to jest też dobry przyczynek do tego, by pokazywać kolejne przypadki Polaków, którzy pomagali Żydom, piętnując oczywiście te przypadki także, które się pojawiały, tego nikt przecież nie neguje, Polaków, którzy denuncjowali Niemcom Żydów, którzy im pomagali w tej machinie zagłady, ale jakby proporcje są zupełnie odwrotne od tych, o których mówią niektórzy z historyków i świadczą o tym też liczne dokumenty. Więc ta historia Ulmów jakby nie podlega żadnej dyskusji. Tutaj nie ma żadnych wątków, które mogłyby podważyć ich świadectwo pomocy, miłosierdzia i poświęcenia dla sprawy ratowania Żydów. Zwykła, prosta rodzina, Józef Ulma po 4 klasach szkoły powszechnej, Wiktoria ukończyła 7 klas szkoły powszechnej, ludzie głęboko wierzący, zainteresowani życiem swojej społeczności, wdrażający nowy model swojej gospodarki, swojego gospodarstwa, Józef Ulma fotograf, pszczelarz, po prostu zwykła rodzina, kochająca się, stająca przed trudnym wyborem, nie zastanawiają się, po prostu podejmują decyzję, bo tak trzeba, bo tak im podpowiada ich sumienie. I takich Polaków z takim właśnie sumieniem było na ziemiach polskich bardzo wielu. Te formy pomocy były też różne. Nie wszyscy przecież zostali przez Niemców zamordowani. My na pewno wiemy o co najmniej 1000 takich przypadków udokumentowanych, gdzie Polacy zostali zamordowani przez Niemców właśnie za to, że pomagali Żydom. Ale te formy pomocy przybierały różną postać, od przechowywania ich gdzieś w swoich gospodarstwach, w swoich mieszkaniach, w swoich domach, po prostu dostarczanie im żywności czy pomoc w transporcie. I takich przypadków są dziesiątki tysięcy. Sam Instytut Yad Vashem przyznał medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata blisko 8 tysiącom Polaków. No jednak to są udokumentowane przypadki świadczonej pomocy i są to przypadki, które zasłużyły w ocenie Instytutu zajmującego się problematyką Holokaustu na upamiętnienie i uhonorowanie. Najwięcej drzewek upamiętniających Polaków, upamiętniających osoby ratujące Żydów w Yad Vashem, to drzewka, które są poświęcone Polakom, więc jakby trudno jest w tej chwili, trudno będzie tym fałszującym historię naukowcom polemizować z faktami związanymi z rodziną Ulmów, ale ten aspekt ma jeszcze jeden zakres, ten aspekt dotyczący beatyfikacji. Otóż o tej historii dowie się cały świat i chyba nic bardziej nie trafi, nic bardziej efektywnie i skutecznie nie trafi do odbioru międzynarodowego, jak właśnie ta historia, która pokaże i pokazuje na całym świecie świadectwo pomocy Polaków, pokazuje kontekst sytuacji, w jakiej znaleźli się Polacy na okupowanych ziemiach, na ziemiach okupowanych przez Niemców, ale pokazuje jeszcze jedną, brutalną prawdę. brak odpowiedzialności za dokonaną zbrodnię.
No właśnie, bo imię i nazwisko porucznika dowodzącego całą operacją znamy bardzo dobrze. Elliot Dicken. Czy on został w jakiś sposób, czy my coś wiemy o jego losach, czy on został w jakikolwiek sposób ukarany? Czy ręka sprawiedliwości go dotknęła?
No, niestety nie dotknęła go ręka sprawiedliwości. Zmarł w roku 1960 jako szanowany obywatel, tak jak zresztą tysiące innych zbrodniarzy niemieckich, którzy...
Także wyższego szczebla, bo on był tylko porucznikiem.
Tak, on był tylko albo aż porucznikiem, ale rzeczywiście dowodził tą grupą żandarmów i on wydał rozkaz zamordowania rodziny Ulmów. Takich osób były tysiące w Niemczech zachodnich przede wszystkim. Osób, które nigdy nie poniosły jakiejkolwiek, nawet najmniejszej odpowiedzialności za dokonane zbrodnie. To był cały system tak naprawdę, możemy tak to dzisiaj chyba nazwać, cały system ukrywania prawdy o II wojnie światowej, element świadomej polityki historycznej Republiki Federalnej Niemiec, która przenosiła odpowiedzialność za zbrodnie na nazistów, bliżej nieokreślonych nazistów, czyli po prostu członków NSDAP, jakby oni nie mieli swojej narodowości, nie pochodzili z jakichś określonych państw, z Niemiec, z Austrii, przede wszystkim oczywiście z Niemiec. I praktycznie żadna z tych osób nie poniosła żadnej odpowiedzialności. Elliot Dicken zmarł jako szanowany obywatel. Jego najbliżsi nie wiedzieli o tej jego ponurej przeszłości i było wielkim szokiem dla córki Eilerta Dickena, kiedy kilka lat temu tak naprawdę dowiedziała się o tym, za jaką zbrodnię jej ojciec odpowiada i czego dokonał. Mordu na niewinnych ludziach i to nie był jedyny przypadek zbrodni dokonanej przez tego żołnierza. Ich było więcej, natomiast ta zbrodnia no, miała rzeczywiście wyjątkowo brutalny przebieg i charakter. Więc jakby opowiadając o historii Ulmów, mówimy też o nierozliczonych zbrodniach z okresu II wojny światowej i to się też wpisuje i tego nie unikniemy w tej dyskusji w szeroki kontekst naszych roszczeń wobec Niemiec o reparacje, bo to się z tym także wiąże. To przecież ta rodzina została zamordowana za pomoc Żydom, odebrano im gospodarstwo, zagrabiono ich majątek, tak jak grabiono majątki innych Polaków. I teraz Niemcy mówią o współczuciu, o tym, że rozumieją tragizm sytuacji z tamtego czasu, z okresu II wojny światowej. Mówią nawet przepraszam w publicznych dyskusjach, mówią to politycy, ale to nie wszystko, bo jeszcze ten element reparacji i zadośćuczynienia finansowego Polsce za cierpienia milionów Polaków, za śmierć 6 milionów, blisko 6 milionów Polaków, za rozgrabiony majątek narodowy, to też musi nastąpić. Ten element oczyszczenia zakończy się w momencie wypłaty reparacji. I teraz ci, którzy nie rozumieją naszej, także w społeczności międzynarodowej, naszego wysiłku polskich władz, by te reparacje otrzymać, by się o nie w ogóle ubiegać na forum międzynarodowym, poprzez historię Ulmów może bardziej się uwrażliwią i może zmienią swoje nastawienie, bo poznając tę historię zobaczą, że ona w tym konkretnym wypadku jest po prostu czarno-biała. Czarne zło to żołnierze niemieccy, a białe dobro to ci właśnie Ulmowie. Tu tak symbolicznie nawet na okładce widać tą prześwitującą biel na zdjęciu Józefa Ulmy. To ci dobrzy ludzie, którzy pomagali Żydom, brutalnie pozbawieni życia, tak jak tysiące innych Polaków. I ich bliscy, ich rodziny do dzisiaj upominają się o sprawiedliwość, o zadośćuczynienie finansowe i o po prostu sprawiedliwość taką na poziomie prawnym. Ani jednego, ani drugiego od Niemiec póki co nie otrzymaliśmy. I w kontekście beatyfikacji to też jest ważny element kształtujący nasz pogląd dotyczący sytuacji Polski, ziem polskich podczas okupacji niemieckiej na arenie międzynarodowej. To jest bardzo ważny sygnał, który jutro trafi na cały świat, bo papież Franciszek ogłaszając o godzinie 12 jakby fakt beatyfikowania i wyniesienia na ołtarze tej rodziny przekazuje też wiadomość całemu światu, nie tylko chrześcijanom, ale w ogóle całemu światu jako głowa Kościoła, że te osoby, ci błogosławieni, to ofiary mordu dokonanego przez Niemców w czasie II wojny światowej, mordu, który nigdy nie został sprawiedliwie rozliczony.
Jeszcze wracając na moment do tych środowisk żydowskich, o których mówiliśmy, czy historyków, którzy współpracują z tymi środowiskami żydowskimi zorganizowanymi w postaci, akurat AGC zachowuje się w sposób zrównoważony, bo jestem w trakcie lektury, chociaż też niejednoznaczny, w trakcie lektury książki wieloletniego szefa Dawida Harrisa, która ukazała się dzięki oficynie Znak, dzięki wydawnictwu Znak, to tam się pojawiają takie niejednoznaczności dotyczące do Polaków. Oczywiście taka stale powracająca opowieść o tym, że Żydzi jako ci cierpiący mają prawo do swojej narracji osobistej, mimo że czasami ta subiektywna narracja osobista może być przekłamana, a ona jest, istnieje i nikomu nie wolno jej kwestionować. No. I to jest bardzo problematyczne w takich sytuacjach, ale rozumiem, że pan ma podgląd na listę gości w ramach pracy w komitecie i tam, jak rozumiem, ani Jan Grabowski nie zgłosił się na uroczystości, ani profesor Engel King, ani nikt, nie wiem, z Muzeum POLIN, ani żaden z redaktorów czy współautorów książki Dalej jest noc. Nie ma na liście gości.
No nie ma, ale trudno się dziwić. To nie są osoby, które będą gotowe w moim odczuciu stawić czoła faktom przedstawionym chociażby w tej publikacji czy w wielu innych materiałach opowiadających o historii Ulmów. Tak jak zresztą nie byli gotowi na polemikę naukową dotyczącą ich prac wydanych w ostatnim czasie, poświęconych relacjom polsko-żydowskim w okresie II wojny światowej. No tak naprawdę nie ma żadnej poważnej polemiki z historykami z Instytutu Pamięci Narodowej, którzy wytknęli profesorowi Grabowskiemu, profesor Engel King, profesorowi Libiące liczne błędy w ich publikacjach, w tej przywołanej przez pana redaktora książce Dalej jest noc. Ja przypomnę, wydaliśmy dwie krytyczne, obszerne recenzje w postaci
korekta
zwartej.
Korekta obrazu i korekta do korekty obrazu.
Korekta obrazu Tomasza. Ciąg dalszy, tak.
Korekta obrazu ciąg dalszy doktora Tomasza Domańskiego. Wiem, bo rozmawiałem jeszcze całkiem niedawno pod koniec czerwca z doktorem Gontarczykiem, który ciągle szlifuje swoją książkę, która ma składać się z licznych tablic, gdzie doktor Gontarczyk wskazuje źródło, na które powołują się autorzy Dalej jest noc, co oni napisali, co było w źródle, gdzie i jakie są przeinaczenia. Jak sam doktor Gontarczyk powiedział, same tablice mu tam zajmą pół książki, która będzie miała około 500 stron.
Tak, to prawda. Ta książka będzie obszerna, to będzie podsumowanie tak naprawdę naszych badań. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo tak naprawdę dr Piotr Gontarczyk, który też w wielu artykułach publicystycznych wykazywał liczne błędy w książce Dalej jest noc, jakby napisał książkę o książce, jakby ocenił książkę, więc to jest taki pierwszy przypadek, gdzie kilkusetstronicowa publikacja będzie wykazywała błędy, manipulacje, przeinaczenia dokonane przez innych naukowców. I jak dotychczas nie spotkaliśmy się z sytuacją, w której w sposób otwarty pan profesor Grabowski, pani profesor Engel King, wcześniej pan profesor Gross polemizowaliby naukowo, merytorycznie. Jakby zawsze jest to podszyte jakąś kolejną awanturą o charakterze politycznym, angażowaniem niektórych mediów, budowaniem takiej pedagogiki wstydu, czy podsycaniem jej. A prawda jest zupełnie inna. Jakby ci ludzie się wstydzą tego, że Polacy pomagali Żydom podczas II wojny światowej, że los Polaków pod okupacją niemiecką był tak dramatyczny. Wstydzą się prawdy o tym, że byliśmy gotowi pomóc i wydaje mi się, że Dla tych ludzi jakby nie jest istotne dochodzenie do prawdy, a za wszelką cenę udowodnienie tez, które sobie z góry założyli. My wielokrotnie jakby udowadnialiśmy na poziomie wyłącznie naukowym. Instytut Pamięci Narodowej, żaden z historyków Instytutu Pamięci Narodowej, czy w ogóle instytucja, którą reprezentuje, nie wchodzi w polemiki o charakterze politycznym. Bazujemy wyłącznie na źródłach historycznych i na badaniach naukowych prowadzonych przez rzetelnych historyków zatrudnionych w IPN. I oczywiście, że jest polską racją stanu obrona dobrego imienia Polski, ale bazując na dokumentach i na źródłach. Jeżeli pojawiają się jakieś niewygodne dla nas fakty, to też o tym mówimy. Ale nie może być tak, że z jakiegoś źródła historycznego, z jakiegoś dokumentu są wyciągane pojedyncze zdania pasujące pod konkretną tezę, na przykład taką, która wskazywałaby, że jednak Polacy denuncjowali, pomagali Niemcom, i na tej podstawie budowanie całej narracji. Więc bez wątpienia wymienione przez pana redaktora osoby będą obserwowały uroczystości, które odbędą się w niedzielę w Markowej. Na pewno śledzą też na bieżąco dorobek naukowy Instytutu Pamięci Narodowej, ale też wielu dziennikarzy, publicystów, naukowców, którzy i o rodzinie Ulmów, i o kwestii pomagania Żydom podczas II wojny światowej przez Polaków piszą. No i ciekaw jestem ich reakcji. Czy oni będą w stanie jednak zdobyć się na jakąś refleksję i przyznać się do popełnionych błędów?
Tutaj jestem, jakby powiedzieć, tak najładniej, najdelikatniej sceptyczny. To znaczy, pamiętam taką polemikę, która odbywała się po rocznicy powstania w getcie warszawskim w kwietniu tego roku i pamiętam taką polemikę, która się wywiązała też między mną a profesorem Bilewiczem, kiedy wskazałem, że najnowsze tezy profesora Jana Grabowskiego są bardzo zbieżne, a miejscami nawet sformułowania prawie identyczne z książką, która także ukazała się w Polsce niezłego, znaczy dobrego badacza, na przykład państwa niemieckiego, nazistowskiego, Goethe Allego, który napisał taką książkę Żydzi w latach 1880-1945. Tytuł jest troszeczkę inny, przepraszam, teraz nie pamiętam dokładnie tego tytułu, ale on ukazała się w Polsce, gdzie autor bardzo sprytnie wywodzi, oczywiście przyznając, że Adolf Hitler oczywiście popełnił potworne zbrodnie na Żydach, że do tego wszystkiego doszło i książka zaczyna się de facto i w zasadzie od 1945 roku i autor tej historii dochodzi do 1880 roku, wskazując, że okej, rzeczywiście Niemcy mordowali, Adolf Hitler był strasznym rasistą i antysemitą i budował te obozy, ale to wszystko by się nie dokonało, gdyby nie antysemityzm ludności państw Europy Środkowo-Wschodniej. I to wręcz wprost w ten sposób pada na kartach tej książki. Bardzo często, jak oglądam jakieś internetowe wypowiedzi czy wykłady Jana Grabowskiego, to mam czasami wrażenie, że on to odpisał wręcz od Goethe Allego, że to jest bardzo zbieżne z tą polityką niemiecką bardzo mocnego strzepywania winy za II wojnę światową. Zresztą, no mówię, profesor Michał Bilewicz, jak dyskutowałem o tym na Twitterze z nim, przyznał, że tak, Goethe Alley to jest bardzo dobra książka i w zasadzie uprawnione i słuszne tezy. Cokolwiek to znaczy, ale zostawmy to. Będziemy też śledzić, kto jak na co będzie reagował. Ta historia, jak wiele historii, mam takie czasami wrażenie, jak tutaj siedzę, czy rozmawiam z panem, czy z innymi gośćmi, zwłaszcza badaczami, historykami z Instytutu Pamięci Narodowej. Ostatnio rozmawiałem na przykład z doktorem Witkiem Bagieńskim, to ja sobie tak myślę, kurczę, to są gotowe scenariusze filmowe. Tak sobie oczywiście to wszystko tam w głowie się wszystko dzieje. Mówię sobie, zawsze się zastanawiam, dlaczego to polskie kino było lepsze w PRL-u, i ci reżyserzy byli w stanie zobrazować rzeczywistość, w której żyli pomimo istnienia cenzury, a w trzeciej RP nie dają sobie rady z takimi historiami, bo tutaj też mamy płócienie. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo to jest historia, która jest po pierwsze gotowym scenariuszem, bo jest też płócień. Czyli Są ludzie, którzy przychodzą, czyli rodzina Saula Goldmana w 42 i proszą o pomoc i myślę, że nawet Ulmowie oczywiście wiedzą, że mają sąsiadów Żydów, ale pomagają im, bo trzeba pomóc bliźniemu. To już nawet nie chodzi, czy oni są Żydami, czy byliby Karaimami, czy Ormianami. Jeżeli by byli w jakikolwiek sposób ścigani, tej pomocy wymagali, Ulmowie się na to decydują, bo to są w tym najgłębszym sensie dla katolika przede wszystkim bliźni. No ale jest pewien człowiek tła, Włodzimierz Leś, bo oni się zjawiają tam dlatego, że wcześniej rodzina Goldmanów przecież powierza majątek za pomoc, za możliwość ukrywania się i w drugą stronę no, ma zyskać ową przysłonę od tego granatowego policjanta Włodzimierza Lesia, po czym okazuje się, że zachowuje on się nieładnie.
To prawda, to prawdopodobnie Włodzimierz Leś doniósł Niemcom na rodzinę Ulmów i poinformował ich o tym, że przechowują Żydów w swoim gospodarstwie, za co zresztą został przez polskie państwo podziemne skazany na karę śmierci, a wyrok na nim został wykonany. Stuprocentowej pewności i potwierdzenia w dokumentach nie ma, że to właśnie Włodzimierz Leś był tym denuncjatorem. To są przypuszczenia z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa. No nie zmienia to faktu, że Leś był granatowym policjantem, czyli służył niemieckiej administracji bezpieczeństwa. Ta policja granatowa to nie była polska policja z okresu II Rzeczpospolitej. To byli policjanci powołani do służby na rzecz okupanta, mający utrzymywać porządek w Generalnym Gubernatorstwie, wspierać siły porządkowe i siły bezpieczeństwa III Rzeszy. Rzeczywiście historia Ulmów to gotowy scenariusz na co najmniej kilka filmów, bo można tę historię pokazać z kilku perspektyw. Właśnie z perspektywy wyboru, którego dokonali Ulmowie i przedstawiając w ten sposób historię ich życia, można ją także pokazać z perspektywy Żydów, zaszczutych, niejako pojawiających się w sytuacji, która dla nich jest bardzo trudna, bo to stają przed koniecznością ucieczki, ukrywania się, proszenia o pomoc z takim głębokim już przekonaniem, że za chwilę mogą zginąć, że mogą umrzeć, bo wiedzą o swoich bliskich, znajomych, rodzinach, którzy trafiają do gett, a potem trafiają do obozów zagłady. Ta informacja przecież była powszechna. Akcja Reinhardt, która w tym czasie trwała na terytorium Generalnego Gubernatorstwa, no przynosiła bardzo brutalne efekty w postaci setek tysięcy ofiar zagazowanych w obozach koncentracyjnych czy obozach zagłady. I rzeczywiście ja mam taką nadzieję, że pojawi się reżyser, pojawi się producent, który zechce zekranizować historię Ulmów w taki sposób, by ona oddała jak najgłębiej prawdę o tej historii, o tej rodzinie, o tej zbrodni, o okolicznościach, w jakich znaleźli się Ulmowie. I że ten film będzie istotnym elementem wspierającym polską politykę historyczną, będzie takim elementem polskiego soft power i trafi do odbioru, do przestrzeni międzynarodowej, że będzie to film, który, bądź filmy, nie tylko dokumentalne, bo oczywiście filmy dokumentalne mamy. Jest bardzo dobry dokument Mariusza Pilisa, który też zresztą Instytut Pamięci Narodowej w ostatnich dniach przypominał, opowiadający właśnie o historii rodziny Ulmów, ale tu potrzeba filmu fabularnego, głęboko osadzonego w wydarzeniach historycznych z dobrą
obsadą.
Dobrego
artystycznie.
I dobrego artystycznie, tak, przygotowanego warsztatowo w dobry sposób, tak by się chciało ten film oglądać. Niestety nie ma za wiele takich filmów historycznych. Jako historyk ubolewam nad tym, bo nic nie trafia tak dobrze do szczególnie młodego odbiorcy, ale też odbiorcy, który nie ma dużej wrażliwości historycznej, bo nie jest historykiem, odbiorcy, który o historii wie po prostu niewiele, bo się nią nie interesuje. Jak właśnie dobrze sformułowana fabuła, która potem jest ekranizowana, pokazywana w postaci dobrych filmów fabularnych, emitowana w kinach, w telewizji, na platformach komercyjnych, bo w ten sposób jakby budujemy też świadomość, pracujemy nad świadomością odbiorców zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Ja tak się zastanawiam głośno, ale zostawiam to też jak gdyby trochę na uboczu. Dla ilu osób dzisiaj współcześnie w ogóle ta historia będzie zrozumiała, bo ona jest bardzo uniwersalna. Pomoc, heroizm, wykraczanie poza granice właśnie własnego strachu, własnych obaw. Ale na ile też nastąpiło takie zerwanie kulturowe, w jakimś sensie też moralne, na ile ta historia nie jest już dla współczesnego człowieka fikcyjna, że w świecie, gdzie żyjemy, skupieni na komercji, zaspokajaniu takich czasami najbardziej prostych potrzeb, na mnożeniu dóbr wokół nas. Historia poświęcenia w ogóle życia, narażania swojego życia za pomoc bliźniemu, dzisiaj mam wrażenie, że dla niektórych ludzi to będzie fikcją. Ale na koniec chciałbym jeszcze taką rzecz powiedzieć. Oczywiście trzeba próbować takie rzeczy opowiadać. I to jest ważne, że to się udało, żeby nie było. Że czasami nam się coś udaje wspólnie, to jest bardzo ważne. Bo to jest wielkie święto dla nas wszystkich Polaków. Jeszcze taka jedna rzecz, żeby nie było, że tylko utyskuję tutaj pod adresem środowisk żydowskich, bo warto przypomnieć, że ludzie z tamtego regionu, czyli ówczesnego województwa lwowskiego, Żydzi byli wywożeni do Bełżca i tam byli mordowani. I otóż też za sprawą między innymi Dawida Harrisa, przywołanego przeze mnie wcześniej, udało się kilka lat wcześniej, nawet już ponad 20 lat wcześniej, zadbać o przestrzeń w ogóle obozu w Bełżcu, bo rzeczywiście w okresie powojennym, w zasadzie do początku lat 2000, tam była po prostu zwykła jakaś taka polna droga, taki skrót w zasadzie, nawet nie tyle, że droga. I rzeczywiście dzięki współpracy tutaj AGC z ówczesnym premierem Leszkiem Millerem udało się zrekultywować ten teren, powołać też miejsce pamięci i to też można powiedzieć nam Polakom się udało. I tutaj we zgodnej współpracy ze środowiskami żydowskimi.
No tak, takich przykładów mamy więcej. Te miejsca pamięci to miejsca świadczące o dramacie i będące dowodem tego dramatu z okresu II wojny światowej, ale to jest też element wspierający proces edukacji. Rzeczywiście takie działania, które są robione wspólnie ze środowiskami żydowskimi, zasługują na promowanie i rozwijanie, ale ja odniosę się do jednego elementu związanego właśnie z żywymi lekcjami historii i z potrzebą też edukowania młodych ludzi właśnie poprzez takie żywe lekcje historii, poprzez obecność w miejscach, które są świadectwami zbrodni. W kwietniu tego roku opublikowaliśmy taki raport z badań socjologicznych Edukacja dla pamięci. I co się z niego okazuje? Badano ponad 3000 uczniów, ponad 1000 nauczycieli, ponad 1000 dorosłych Polaków. Z tego raportu wynika, że 74% uczniów najlepiej przyswaja historię i jest dla nich najbardziej atrakcyjna forma prezentacji, jeżeli ona się odbywa właśnie w przestrzeniach, które są świadectwami tej historii, w miejscach martyrologii, w miejscach będących świadectwem chluby polskiego oręża i tak dalej. Więc tego typu miejsca dramatycznych przeżyć, jak Bełżec, jak Auschwitz, niemieckie obozy koncentracyjne, niemieckie obozy zagłady, to także miejsca, w których należy edukować poprzez wizyty w tych miejscach, poprzez obecność uczniów szkół średnich, no bo to są miejsca już zbyt traumatyczne dla młodych, dla uczniów szkół podstawowej, ale dla uczniów szkół średnich jak najbardziej, bo wtedy trafiamy do świadomości tych młodych osób.
Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem w dzisiejszym odcinku cyklu Kulisy Historii był pan dr Rafał Leśkiewicz, historyk, badacz dziejów najnowszych, rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej i dyrektor Biura Rzecznika Prasowego IPN. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.